Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej gość doktor nauk medycznych Jacek Klaudel, kierownik pracowni kardiologii inwazyjnej oraz kierownik oddziału kardiologicznego w szpitalu imienia świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Witam panią, witam słuchaczy.
Panie doktorze, zaprosiłam pana, żebyśmy porozmawiali o czymś nowym, co robicie w ramach oddziału kardiologicznego, a co jest związane z leczeniem zatoru płucnego. Ale zanim przejdziemy do konkretnych jak to się leczy i jakie są nowości dla pacjentów, to może powiedzmy, skąd się bierze zator płucny? Co to takiego jest?
Zator płucny to coś, co do płuc przypływa. Przypływa łożyskiem żylnym, najczęściej z żył kończyn dolnych, również miednicy mniejszej. To materiał zakrzepowy, który w tamtej okolicy, w tamtych żyłach się wytwarza, a potem uruchomiony płynie wraz z prądem krwi przez prawy przedsionek, prawą komorę do tętnic płucnych i zatyka je.
Bo można powiedzieć, że to jest zator, który powstaje w naczyniach żylnych, a nie tętniczych, tak?
Tak?
To jest ta różnica na przykład, jeśli chodzi o inne zatory, tak? Które ogólnie nazywamy też na przykład zawałami, tak?
Tak.
Jakby pan doktor rozwinął tutaj, czyli jest różnica, tak? Między, i skąd się biorą te zatory tak naprawdę w tych naczyniach żylnych, a w czymś, skąd się biorą w tętniczych? Mechanizm powstawania jest podobny?
Jeśli chodzi o sam proces wykrzepiania, o tak zwaną kaskadę krzepnięcia, tu jest wiele podobieństw. Różnice są rzeczywiście subtelne na takim poziomie, bym powiedział, już naukowym. Natomiast zasadnicza różnica jest taka, że zatorowość płucna bierze się właśnie z zakrzepów, z procesu zakrzepowego w kończynach dolnych, czy w żyłach kończyn dolnych, czy właśnie na przykład najczęściej miednicy mniejszej również. Natomiast ona rzadko, jeżeli są nieprawidłowe połączenia pomiędzy prawym a lewym sercem, na przykład przetrwały otwór owalny albo przetoki płucne tętniczo-żylne, może spowodować, że ten materiał zakrzepowy znajdzie się również w łożysku tętniczym i trafi na przykład do mózgu. Ale to jest rzadkość, czy na przykład przez otwór owalny przedostanie się, ostatecznie trafi przez lewy przedsionek, lewą komorę do tętnic wieńcowych. Takie rzeczy obserwujemy, albo wywoła udar, ale bardzo rzadko. Najczęściej jest tak, że zatory żylne trafiają do płuc, do tętnic płucnych, natomiast zatory tętnicze to jest troszkę inna historia. One często mają źródła albo w samych tętnicach, czyli naczyniach tętniczych i gdzieś tworzą się miejscowo in situ i spływają z prądem krwi, albo na przykład na medycznym sprzęcie czasem w czasie badań inwazyjnych czy zabiegów mogą się wytworzyć, ale najczęstszym źródłem zatorowości tętniczej i udaru mózgu, bo to jest jej taki w zasadzie najbardziej dramatyczny objaw i czy miejsce lokalizacji tych zatorów docelowe, jest migotanie przedsionków, albowiem w lewym przedsionku jest taka jama, taki miękki, sflaczały, że tak powiem, worek, w którym dochodzi do zastoju krwi, zwłaszcza jeśli przedsionek migocze, czyli praktycznie nie pełni swojej funkcji skurczowej. I tam tworzą się w warunkach zastoju krwi właśnie materiał zakrzepowy i on uruchomiony może spowodować zator.
A jakie są objawy zatorowości płucnej? Co taki pacjent, taki człowiek będzie czuł?
Tak, tu spektrum tych objawów jest dość szerokie, bo wszystko zależy od stopnia nasilenia tej zatorowości, tego zatoru płucnego. Może przebiegać zupełnie bezobjawowo i pacjent może się dowiedzieć, że no w zasadzie jest ofiarą tak zwanej przewlekłej zatorowości płucnej i dorobił się nadciśnienia płucnego, bardzo poważnej, ciężkiej choroby. Lub mogą być na tej skali, no to całe spektrum ma również tą niestety najgorszą stronę, kiedy może zacząć się to zasłabnięciem, wręcz zatrzymaniem krążenia, reanimacją. Ta grupa pacjentów oczywiście najgorzej rokuje. A często jest tak, że zanim objawi się sam zator płucny, to już są takie objawy przepowiadające, czy jakby świadczące o tym, że to jest pacjent narażony na ryzyko zatorowości płucnej. To znaczy na przykład ma cechy zakrzepicy żył głębokich kończyny dolnej, puchnie mu łydka, ona jest bolesna, zaczerwieniona, tkliwa, ma uczucie ciężaru, to może obejmować całą kończynę dolną. I to już jakby jest taki pierwszy objaw wstępny, taki prodromalny, zagrażającej zatorowości płucnej. Sama zatorowość, jeśli się już objawia i nie jest to taki taki drastyczny objaw, jak właśnie zasłabnięcie, utrata przytomności i zatrzymanie krążenia, objawia się dusznością. Pacjentowi brakuje powietrza, pacjent czuje się osłabiony, słaby, osłabiony, to te objawy narastają.
Czyli tak naprawdę ta zatorowość i objawy z nią związane, no mogą też trochę sugerować, że dzieje się coś innego, prawda?
Tak.
Że
to niekoniecznie choroba płuc.
No właśnie, że jakaś choroba płuc, że jakiś atak astmy na przykład się rozpoczął, albo no w ogóle, że coś na przykład też z sercem, prawda?
Tak.
Bo taka duszność występuje też często
przy niewydolności serca.
Ale czy coś boli?
Mogą być bóle, zwłaszcza gdy dochodzi do tak zwanego zawału płuca. Mogą być bardzo silne czasami bóle opłucnowe. Tak, to jest też wpisane w obraz zatorowości płucnej. Paradoksalnie zator płucny, zatorowość płucna pierwotnie, zanim dojdzie do rozwinięcia nadciśnienia płucnego i tak dalej, nie jest pierwotnie chorobą płucną. Nie jest chorobą płuc. Mimo, że dominującym objawem jest duszność, nie jest to choroba płuc. To się...
No też nazwa sugeruje, że coś z płucami może się dziać,
tak,
prawda?
Ale to się bierze z tego, że to jest zator w obrębie tętnic płucnych. I dlatego zatorowość płucna, bo tam wylatuje ta nazwa tętnica płucna.
Panie doktorze, a ta tętnica płucna to jest jakaś szeroka tętnica, wąska tętnica? Jak ona wygląda tak w praktyce i że dochodzi do tego zatoru, że tam jest wąskie światło?
Bardzo szeroka tętnica.
No właśnie.
Bardzo szeroka tętnica, nie tylko bardzo szeroka, to jest jeśli się popatrzy na przykład na, bo ta tętnica się rozgałęzia, tak zwany pień płucny rozgałęzia się na dwie główne tętnice, prawą i lewą, nazwijmy to w uproszczeniu tętnicę płucną. Ona ma 2,5 cm średnicy, to jest potężne światło.
Czyli ta skrzeplina też musi być jakaś duża,
oczywiście,
prawda?
Tak. Ona jest bardzo duża, ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że nie tylko ta sama główna tętnica płucna, prawa lub lewa, jest bardzo szeroka, ale ona ma mnóstwo rozgałęzień i cała objętość łożyska płucnego jest olbrzymia, co powoduje, że dopóki 30% tego łożyska jest zajęte, pacjent może nie mieć żadnych objawów. Dopiero jak jest 50, to zaczyna się poważny problem, czyli jak połowa łożyska jest wyłączona.
Czyli mówiąc tak obrazowo, urywa się gdzieś coś na przykład nam skończyny dolnej, jakaś skrzeplina i sobie płynie i zatyka po kolei małymi kawałeczkami, małymi fragmentami te tętnice, tą gałąź, tak jak pan się wyraził. Do momentu, aż dojdzie do takiego przesilenia, tak? Czyli już jest za dużo za...
Zbyt mało światła, zbyt mała perfuzja jest w obrębie płuc. Może być tak, że urwie się jednorazowo olbrzymi taki odlew żyły głównej dolnej na przykład. Przy zabiegach embolektomii chirurgicznej, bardzo rzadko wykonywanej, ja miałem oglądać okazję w Stanach Zjednoczonych, w Polsce nie. Czasami wyciąga się, no nie wiem, czy powinienem to mówić, w środowisku niemedycznym, ale żeby uzmysłowić państwu rozmiary. Z głównej tętnicy płucnej można wyciągnąć stwór, który rozmiarami przypomina małego węgorza. To jest tak duże, bo tam jest tyle miejsca, a jednocześnie miejsce, z którego to się urywa i gdzie powstało ta żyła główna dolna, też jest bardzo dużą taką rurą, kanałem, więc no, to są takie masy.
A przejdźmy do tego, jak zaczyna się taki proces chorobowy i tak jak pan mówił, osoba zaczyna odczuwać duszność, czasami mdleje, tak? Traci przytomność i ktoś towarzyszy tej osobie. To co powinno się właściwie zrobić? Bo gdzieś doczytałam się, że taka osoba nie powinna leżeć.
Nie, to nie do końca tak
nie
jest.
Nie do końca.
Jeżeli ktoś ma...
Jest świadkiem tego, to co ma, jak może pomóc?
Tak, bo to nie leżenie, to bym powiedział, że należy odnieść do faktu, kiedy ktoś jest obłożnie właśnie chory, na przykład w gipsie, ma którąś z kończyn, albo jest po zabiegu chirurgicznym, to powinien być obecnie, to jest stanowisko od wielu lat, jak najszybciej uruchamiany i dodatkowo dostaje specjalne zastrzyki przeciwkrzepliwe, żeby nie było śmiertelności w zatorowości płuca.
Bo rozumiem, że leżenie na przykład w gipsie sprzyja powstawaniu tego typu problemów.
Jest zastój krwi, tak, nie działa pompa mięśniowa, tak, to do tego możemy jeszcze wrócić, bo to jest dość ciekawy temat. Natomiast w tej konkretnej sytuacji, jeżeli jest narastająca duszność, to pacjent rzeczywiście wymaga kontaktu lekarskiego. Jeśli jest bardzo nasilona, no po prostu musi być zawieziony do SOR-u, często po prostu należy wezwać pogotowie. Jeśli dochodzi do zasłabnięcia, do omdlenia, nawet bez zatrzymania krążenia, bez resuscytacji, to znaczy, że sytuacja jest już bardzo ciężka i my mówimy o takim ryzyku w zatorowości płucnej. Mówiąc wprost, to jest ryzyko zgonu, które my określamy. Mamy pacjentów niskiego ryzyka, pośredniego, tam dwie skale i wysokiego ryzyka. To jest ryzyko zgonu, czyli śmierci. I utrata przytomności, zasłabnięcie jest jednym z najgorszych objawów świadczącym o tym, że prawa komora serca, która jest tutaj najbardziej przeciążona przy zatorze płucnym, traci granicę adaptacji, kompensacji i
czyli
może sobie już nie poradzić.
Co wtedy należy zrobić, zanim przyjedzie karetka, reanimować tą osobę?
Jeżeli dochodzi do
oddychanie,
zatrzymania krążenia i nie ma tętna, tak, to prowadzimy normalną akcję resuscytacyjną, niezależnie czy przyczyną jest zawał, czy niewydolność serca, czy właśnie zatór płucny.
Bo możemy nie wiedzieć przecież, prawda?
Tak, sprawdzamy, nie ma tętna.
Medykami.
Tu często możemy zauważyć takie zasinienie, zwłaszcza w obrębie szyi, twarzy, górnej połowy ciała.
To co może sugerować, że to będzie
może,
ten zator.
To może jest zator płucny, no oczywiście spada tętno, wtedy zanim całkowicie stanie serce, to już jest bardzo niskie ciśnienie, więc jest słabo wyczuwalne tętno. I po prostu prowadzimy masaż serca. Jak są dwie osoby, zwłaszcza jak jest worek ambu do dyspozycji, to również wentylacja.
A panie doktorze, mówił pan, że przyczyną tego wszystkiego jest zakrzepica żył głębokich.
Tak.
I że ona się rozwija najczęściej w naczyniach znajdujących się w kończynach dolnych, czyli w nogach, krótko mówiąc, tak? Jakie mogą być powody, że w ogóle ta zakrzepica nam się zacznie rozwijać i stanowi zagrożenie właśnie i ryzyko tego zatoru płucnego? Ile czasu to trwa? To znaczy, mówił pan, że trzeba zwłaszcza brać pod uwagę i tutaj być ostrożnym, jeśli ktoś leży na przykład, tak? Mamy kogoś, nie wiem, obłożnie chorego, tak, albo kogoś, kto jest właśnie w gipsie, ma nogę w gipsie, tak? Nie chodzi. Tutaj to ryzyko rośnie, ale też jakieś chyba urazy, upadki, prawda?
Tak.
Upadamy, mamy wielkie siniaki. Czy to też jest ryzyko jakieś, czy mniejsze?
Sam siniak jako taki niekoniecznie. Natomiast jeśli dochodzi do uszkodzeń naczyń, do uszkodzeń kości, to też może z tego powstać źródło zatorów. Natomiast, żeby odpowiedzieć na to pytanie w pełni, to musiałbym się cofnąć co najmniej 500 000 lat wstecz i powiedzieć troszkę o ewolucji Homo sapiens. Bo badacze, antropologowie, jak obserwują rozwój człowieka, jego przystosowanie do obecnie osiadłego i na dodatek siedzącego wręcz w warunkach w Europie i Stanów Zjednoczonych trybu życia, to wiedzą, że te kilkaset lat, 1000 lat, 2000 lat osiadłego trybu życia to jest za mało, żeby przystosować się ewolucyjnie do tego, w jakich warunkach żyjemy. Skutek jest taki, że będąc od kilkudziesięciu, a nawet więcej lat, tysięcy lat myśliwymi zbieraczami. Tutaj takim fajnym wzorem jest lud San z Namibii, Ameryki i Afryki Południowej, zwany obraźliwie Bushmenami. Oni żyją tak jak nasi przodkowie. To znaczy cały dzień biegają, chodzą. Nawet sposób polowania mają taki, że kilkanaście godzin biegną, truchtają sobie za zwierzęciem, żeby je zabiegać, doprowadzić do hipertermii. Bo zwierzęta nie pocą się, więc jeśli będą musiały kilkanaście godzin biec, to w odróżnieniu od człowieka one się przegrzeją i padną. I ta włócznia lekka, którą niosą, służy tylko do biciu. Także nasze przystosowanie jest właśnie do takich sytuacji. Cały dzień w ruchu, cały czas pompa mięśniowa w kończynach dolnych działa, a jednocześnie nasz układ krzepnięcia jest przesunięty w stronę prozakrzepową. Dlatego, że to, z czego kiedyś ginęliśmy przez te tysiące, setki tysięcy lat ewolucji, to były urazy w wyniku ran odniesionych albo w walkach z pobratymcami z naszego gatunku, albo ze zwierzętami. To się nie zmieni w ciągu tak krótkiego czasu jak teraz, kiedy to nam nie grozi i grozi nam właśnie długa starość, choroby nowotworowe, układu krążenia. Tak? Wcześniej ludzie, Homo sapiens umierał zanim dożył wieku miażdżycy i wieku nowotworów. Także
ale panie doktorze,
jesteśmy mało ruchliwi, mając jednocześnie prozakrzepowo nastawioną krew.
Czyli jak długo rozwija się ta zakrzepica? To są lata, miesiące? Jak długo może się rozwinąć taki problem?
To są zwykle tygodnie. Ten proces mamy teraz taką pacjentkę, u której w zasadzie przez kilka tygodni rozwijała się, podejrzewamy, zakrzepica, a potem przez kilka miesięcy rozwijała się zatorowość płucna.
No dobrze, ale
i zgłosiła
ona coś
się
zrobiła?
Dopiero, kiedy już było bardzo źle.
Co ta pacjentka na przykład zrobiła wcześniej? Czy coś jakby sugeruje, co było powodem, że
Nie zawsze udaje się nam ustalić mechanizm spustowy. Bywa tak nawet, powiem, że są pacjenci, u których nie znajdujemy źródła zakrzepów. To znaczy nie do końca wiemy, gdzie one powstały i skąd się wzięły. U takich, zwłaszcza takich chorych, nazwijmy to zatorem kryptogennym, chociaż to nie jest oficjalny termin medyczny, akurat w tej jednostce chorobowej, zaczynamy podejrzewać taką prozakrzepową skłonność, nadkrzepliwość dziedziczną. szukamy u nich czynników genetycznych. Jest wiele mutacji genetycznych, które powodują, że nasza krew, no już ewolucyjnie prozakrzepowa, staje się już wręcz patologicznie prozakrzepowa i w sprzyjających warunkach najróżniejszych potrafi doprowadzić do powstawania zakrzepów. Ja wspomnę może o takiej najpopularniejszej w polskiej populacji mutacji czynnika piątego proakceleryny, akurat to trudna nazwa, ale to jest mutacja tak zwana typu Leiden. Ona występuje od 5 do 15% w naszej populacji polskiej. To jest dość sporo. Jeżeli bada się osoby z chorobą, z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, czyli osoby, które mają zakrzepice żył głębokich kończyn dolnych, potem incydenty zatorowe, płucne, to okazuje się, że ponad 20% tych pacjentów ma właśnie tę mutację. Jeżeli przyjmiemy sobie taką średnią między te 5 a 15%, to znaczy, że co dziesiąta osoba z nas jest nosicielem tej mutacji. To nie jest mutacja, która zabija, ale która powoduje, że która sprzyja zakrzepicy, a przy okazji również zatorowości.
Czyli mamy tutaj czynniki genetyczne, czynniki związane z
środowiskowe, ze stylem życia.
Ze stylem życia, też związane z leczeniem innych chorób, rozumiem, tak? Ale też leki, niektóre mogą powodować taką skłonność do powstawania tych zakrzepów?
Tak, są niektóre leki, które mają działanie prozakrzepowe, z tym, że większość z tych leków, które są dostępne i stosowane, to nie są substancje silnie prozakrzepowe. Tak, takie leki.
Czyli pod kontrolą lekarską nie powinno się nic
wydarzyć.
Dziać.
Większość tych leków takich silnie prozakrzepowych to są akurat antidota stosowane, żeby opanować krwawienie. Powiem też taką jedną rzecz, bo jak czytam sobie epidemiologii, to przygotowując ten nasz zespół PERT, w zasadzie rozpoczęliśmy to przygotowanie już 10 lat temu, no, ale z różnych względów musieliśmy pokonać wiele przeszkód, to jak czytałem sobie epidemiologii zatorowości płucnej w Polsce i w Europie, to pomyślałem sobie, że jest taki nowy czynnik, bo ona jest zła, ona jest niekorzystna. No wiadomo, że tego będzie więcej, bo jesteśmy starsi, mamy więcej nowotworów, które sprzyjają i zakrzepice, i zatorowości, więc będzie tylko gorzej. Ale jest jeden czynnik, który być może troszkę progres tej śmiertelności, tej zachorowalności ograniczy, to to, że pojawiły się doustne leki przeciwzakrzepowe, które nie wymagają kontroli krzepliwości krwi. To są tak zwane leki NOAC, DOAC, nazywając całą grupę.
No tak, ale trzeba, panie doktorze, wiedzieć, że trzeba je brać, tak?
Tak, a często pacjenci je biorą, bo to nie jest lek tak jak kiedyś, z którym trzeba było ciągle biegać i badać sobie poziom działania tego leku, siłę nasilenia tego leku, plus trzeba było kontrolować, bo można było mieć za dużo, za mało, albo zakrwawić, albo mieć udar, albo właśnie powikłanie jakieś. Tu jest stała dawka dobrana do funkcji nerek i my obserwujemy, to już muszę powiedzieć teraz po latach ich stosowania, że jest dużo lepsza podatność pacjentów na tą terapię. A że większość starszych pacjentów ma na przykład migotanie przedsionków, więc te leki musi brać. Ja myślę, że to spowoduje, że oni przy okazji niejako uchronią się być może przez tą zakrzepicą, a zwłaszcza przed zatorowością płucną, biorąc te leki.
Czyli jeśli chodzi o, wróćmy do tych urazów jeszcze na chwilkę. Jeśli był uraz, to profilaktyka przeciwzakrzepowa powinna od razu być wdrażana?
Tak. I to też muszę podkreślić, to nie jest po stronie pacjenta, tak? Pacjent, jeżeli jest przed długim lotem samolotem, to może pogadać ze swoim lekarzem rodzinnym i powiedzieć,
właśnie,
że strasznie się boi,
a
tutaj miał właśnie taki incydent kiedyś, dawno, w przeszłości, to może wtedy dostanie taki zastrzyk albo tabletkę, właśnie ten NOAC.
A ten długi lot, to co pan ma na myśli konkretnie?
Kilkanaście godzin lotu, przebywania
czyli
w pozycji...
przez ocean na przykład, tak?
Tak, w pozycji siedzącej,
albo
w unieruchomieniu.
Albo Azja jakaś daleka.
Tak. Tak, to są sytuacje niebezpieczne.
I co wtedy, podkolanówki i leki przeciwzakrzepowe?
Podkolanówki, leki przeciwzakrzepowe, ale tylko dla niektórych, którzy nie mają wysokiego ryzyka krwawienia, to musi być pod kontrolą lekarza zlecone. Plus zalecenie intensywnego chodzenia, tak? Jak tylko nie przyśniemy, to wstać, zrobić kilka przysiadów, pochodzić, pospacerować po tym samolocie, jak najbardziej. No i nawadnianie się, tak? Żeby nie doszło do tego, że przespałem cały lot albo, przepraszam, gapiłem się, oglądając film jakiś tam w siedzeniu.
I nie wypiłem ani łyka
wody. Tak, i zapomniałem o tym, żeby porządnie się napić.
O rokowaniu już u osób z zatorem płucnym pan powiedział, ale czy raz leczony zator to jest gwarancja, że do kolejnego nie dojdzie?
Nie, takiej gwarancji nie ma. Nawet gdy przy zapobieganiu zatorowości płucnej, która manifestowała się ciężko, wszczepia się tak zwane filtry do żyły głównej, dolnej, ona też to w pełni też nie zapobiega. Te filtry mają zatrzymać po prostu jako taka siatka, odfiltrować te zatory, czy ten materiał zakrzepowy, no one też w pełni nie zabezpieczają
pacjenta. Czyli taki pacjent wymaga po prostu leków na stałe wtedy,
tak,
już,
profilaktyki.
Tak?
I to tak jak wspomniałem, to jest w gestii lekarza. To znaczy lekarz wykonując zabieg na przykład ortopedyczny, czy wkładając nogę, rękę w gips, jest zobowiązany, mamy co do tego ścisłe zalecenia, zobowiązany zapisać pacjentowi terapię taką profilaktyczną.
Tak? Czyli nie tylko noga, ręka też, tak?
Tak, ręka też często, zwłaszcza u starszych osób, powoduje, że ta osoba głównie przesiaduje, niewiele się rusza, a w tej ręce samej no, dochodzi do zwolnienia przepływu krwiożylnego. Czasem ten gips może być założony za ciasno, może ręka spuchnąć, są uciśnięte naczynia żylne, one zapadają się łatwo, są cienkościenne, nie mają takiej silnej mięśniówki jak tętnice, więc i tutaj to może być również źródłem zatorów.
Doktor nauk medycznych Jacek Klaudel, kierownik oddziału kardiologicznego w Szpitalu imienia Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, jest naszym gościem. Teraz proszę Państwa kilka minut przerwy, a po niej wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Jacek Klaudel, kierownik, pracownik kardiologii inwazyjnej oraz kierownik oddziału kardiologicznego w Szpitalu imienia Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Rozmawiamy o zatorowości płucnej, a w tej części chciałam pana doktora zapytać o leczenie bardziej szczegółowo już zatorowości, ale zanim do tego przejdziemy, to jak wyglądają statystyki? Jak dużo jest chorych, którzy muszą być leczeni z powodu ostrej zatorowości płucnej, czy w ogóle z powodu zatorowości płucnej? To jest duża grupa pacjentów?
To dość duża grupa pacjentów. W Polsce ocenia się, że rocznie jest to około 20 do blisko 40 tysięcy pacjentów.
Ośrodek, którym pan kieruje jako jedyny w regionie tutaj u nas, realizuje program inwazyjnego leczenia ostrego zatoru płucnego. Co to jest za leczenie? Kiedy w ogóle pojawia się myśl, że trzeba taki program na terenie Pomorza wprowadzić?
Samoinwazyjne leczenie zatoru płucnego, jeśli mogę nakreślić pewien rys historyczny, miał swoje początki w latach 60. i 70., ale wtedy nie było możliwości tak dobrych jak obecnie wyprodukowania bezpiecznego, zminiaturyzowanego, giętkiego odpowiednio sprzętu, żeby te zabiegi bezpiecznie przeprowadzać.
To chodzi o to, żeby trzeba wejść w naczynie żylne, tak? Czy w naczynie...
Konkretnie już tętnicze, znaczy przez żyłę, przez żyły trzeba się dostać przez prawe serce do tętnic płucnych. To są struktury no, dość delikatne, także ten sprzęt musi być właśnie bardzo wydelikacony, musi być delikatny, musi być atraumatyczny, jak my to mówimy. Opracowanie takiego sprzętu, mimo że powstawało mnóstwo prototypów, zajęło trochę czasu.
Ale jest.
On jest już od wielu lat tak naprawdę dostępny. Ja muszę powiedzieć, że ja pamiętam, ja zacząłem myśleć mniej więcej 10 lat temu o organizacji takiego systemu i wtedy była taka firma Inari, która produkuje system FlowTriever. I ja napisałem do nich, do Stanów Zjednoczonych, do siedziby firmy z pytaniem, kiedy mamy szansę coś takiego mieć w Europie. Najpierw mi nie odpisywali, potem odpisali, że interesują się tylko amerykańskim rynkiem, a ekspansja do Europy to po kolejnych badaniach za 5-10 lat. Ona właśnie teraz się rozpoczyna, jeśli chodzi o ten sprzęt, ale już wcześniej pojawiły się innego rodzaju cewniki, bo to, co wprowadzamy do serca, to rurka może, żeby zabrzmiało delikatniej, ale ta rura ma dość sporą średnicę. I ta rura po wprowadzeniu w tętnicę do miejsca, gdzie tkwi
zator. Taką tętnicę pracującą, tak? W której jest krew, tak?
To znaczy tak, chociaż ta tętnica, w której pracujemy my, to najczęściej krew tylko dopływa i
jest zator już dalej
jest
nie.
Jest miejsce blokady i tam na tym kończy się przepływ i tę blokadę my właśnie chcemy usunąć. My tak jak do moreny czołowej przysuwamy się tym naszym ssakiem, tym cewnikiem ssącym, a on dystalnie na samym końcu swoim podłączony jest do pompy próżniowej, do pompy ssącej właśnie, która wytwarza
podciśnienie. Taki odkurzacz, można powiedzieć.
Taki odkurzacz, tak. Obrazowo pacjentom tłumaczymy to, mówiąc o odkurzaczu, żeby usunąć tam naprawdę duże fragmenty zakrzepu.
A jak się leczyło kiedyś zator płucny? Jeśli państwo jesteście jedyni na Pomorzu, którzy to robią w taki właśnie sposób, to jak to się leczyło do tej pory zwykle?
Tu jest duży problem, jeśli chodzi o leczenie zatoru płucnego. Ja muszę powiedzieć, że nasz pomysł, żeby takie centrum zorganizować na wzór tego, co jest w Krakowie i w Poznaniu, jest tylko grupa w ogóle kilkunastu ośrodków, które podjęły tę terapię. w sposób systemowy, całodobowy i tak dalej, i tak dalej. A więc nasz pomysł wziął się z tego, że no, jakby to powiedzieć, jedno z bardziej dojmujących uczuć w karierze lekarza to jest bezsilność. Jeżeli widzimy chorego w ciężkim stanie, któremu grozi śmierć, a my nie mamy mu nic do zaproponowania, to powiem szczerze, że to jest coś, co nas najbardziej, no nie chcę powiedzieć irytuje, ale obezwładnia i daje to właśnie takie dotkliwe uczucie bezsilności. Myśmy w tamtych czasach, wiele lat temu, radzili sobie w taki no, dość prymitywny, obecnie patrząc z perspektywy lat, sposób, ale wszyscy tak robili na świecie, że u tych najgorszych chorych wkładaliśmy tak zwany cewnik Picta i on jest takim plastikową rurką zakończoną takim jakby świńskim ogonkiem i po prostu kręcili nim w tym zatorze płucnym, starając się go rozkawałkować. Czasem to ratowało życie, a czasem dobijało chorego, bo czasem te kawałki, właśnie rozdrobniony zator leciał i zamykał wszystkie odgałęzienia, które ta tętnica miała. Więc tak czy inaczej do płuc nie wpływało nic.
Czyli teraz pojawił się ten sprzęt, pojawiła się możliwość. Jesteście państwo tym jedynym ośrodkiem w regionie, ale rozumiem, że współpracujecie z innymi szpitalami, gdzie trafiają powiedzmy pacjenci zatorowości płucnej, którym można pomóc. Jak to jest zorganizowane?
Ja powiem tak. Mój ośrodek jest no, w pewnym stopniu dość specyficzny. To znaczy my jesteśmy, jako spółka Copernicus, my jesteśmy szpitalami marszałkowskimi. W związku z tym mamy taką postawę w obrębie mojego zespołu, ale też całego szpitala, że uważając, że jesteśmy, skoro jesteśmy szpitalem marszałkowskim pomorskim, to obowiązki mamy pomorskie. To znaczy nie jesteśmy tylko, tylko od leczenia pacjentów, którzy przyjdą do naszej izby przyjęć albo planowo zgłoszą się via poradnia na jakieś planowe zabiegi, ale musimy myśleć w skali całego województwa pomorskiego. To znaczy jeśli widzimy szansę na poprawę przeżywalności pacjentów, leczenia ich również w innych ciężkich chorobach związanych z układem sercowo-naczyniowym, no to zaczynamy rozważać, rozmawiamy z zarządem, bo musimy zyskać jego przychylność, ale ją zyskujemy we wszystkich do tej pory, które proponowaliśmy rozwiązaniach czy projektach, żeby myśleć o wszystkich mieszkańcach Pomorza. Ten system organizowaliśmy, tak jak mówię, pierwsze pomysły pojawiły się 10 lat temu, to trochę trzeba było najpierw poczekać, żeby pojawił się sprzęt na polskim rynku, żeby zyskał tak zwany CE Mark, czyli dopuszczenie na rynek europejski. Szkolenie lekarzy, którzy będą no, tym zbrojnym ramieniem zespołu. Ten zespół się nazywa tak naprawdę PERT, czyli taki zespół szybkiego reagowania zatorowości płucnej. On ma bardzo wielu członków. W działanie w ramach tego zespołu są włączeni nie tylko operatorzy, czyli kardiolodzy inwazyjni, to jest również personel intensywnego nadzoru, kardiolodzy, którzy prowadzą tych chorych przed i po, również personel SOR-u, lekarze medycyny ratunkowej, także nasi radiolodzy, którzy oceniają dla nas te badania i stan tych płuc i stopień zatkania pomagają nam oceniać i decydować o wyborze terapii. Także, żeby zorganizować taki system, naprawdę potrzeba no, wielu ludzi dobrej woli, to po pierwsze, wielu nici i współpracy, nawiązania kontaktów. A my w obecnym etapie od właściwie trzech lat już, ponad trzech lat, pracujemy na potrzeby całej spółki Copernicus. To oznacza, że dla pacjentów szpitala Świętego Wojciecha, szpitala Mikołaja Kopernika, szpitala tak zwanego kolejowego, także zdarzają nam się pacjenci z zaprzyjaźnionych szpitali w innych ośrodkach. Docelowo chcielibyśmy no, służyć pacjentom całego województwa. Taki jest plan, ale to wymaga dalszych przygotowań.
Czyli teraz można do państwa się na przykład, jakiś lekarz powiedzmy z innego szpitala się zgłosi, że ma takiego pacjenta i można zorganizować wtedy taką konsultację czy leczenie u państwa na oddziale i to się już dzieje, tak?
To się już dzieje, chociaż chciałbym powiedzieć, że na przykład w zeszłym roku pacjentów, których objęliśmy konsultacją lub leczyliśmy dosłownie konkretnie u nas na oddziale, było 250, ale z tych 250, 150 przewinęło się przez nasz oddział. Ich jest w ogóle jeszcze więcej, bo część przebywa właśnie w szpitalu kolejowym albo w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika czy jakimś innym ościennym szpitalu. Natomiast działanie PERT tego zespołu nie polega tylko na tym, żeby wykonać zabieg tego właśnie odkurzania tętnic płucnych. To jest opieka nad chorym, kwalifikacja, ocena jego ryzyka, do jakiej terapii nadaje się najlepiej. Poza tym jest to również wielokrotny kontakt, żeby sprawdzić, czy stan pacjenta na wybranym leczeniu się poprawia. Bo niestety zatorowość płucna jest procesem niezwykle dynamicznym. To znaczy na początku może nas na przykład uspokoić, że jeśli podajemy leki, heparynę, taką drobnocząsteczkową w zastrzykach, to wystarcza, stan pacjenta klinicznie w naszych parametrach się poprawia, a nagle może dojść albo do dorzutu tego zatoru, albo zwiększenia, wykrzepiania w obrębie tętnic płucnych już na tym materiale, który jest w płucach, bo on też jest trombogenny.
Czyli to jest taki proces, tak? Proces. To nie jest, że się coś dzieje i po podaniu leków, czy po przeprowadzeniu procedury tej inwazyjnej jest koniec, tak? Może się
nie
dać
jest to
coś...
koniec, może wydarzyć się jeszcze powikłanie. Mm-hmm. My sprawdzamy, czy pacjent po pierwsze, czy się poprawił, czy ma stan stabilny lub czy właśnie jest stabilny, a może ciut gorszy, czy nie obserwujemy poprawy. To jest bardzo niepokojące.
A czy tu jest tak jak w udarze, taki termin, taka złota godzina, czy złote 4 godziny, czy jak to wygląda, jeśli chodzi
nie,
o zatorowość,
nie ma takich
że trzeba dostarczyć człowieka do szpitala.
Jak w zatorze i udarze. Nie ma takich ram czasowych. Tu mówi się o tym, żeby jak najszybciej pacjent trafił do ośrodka, który dysponuje no, pełnym takim armamentarium, pełnym arsenałem narzędzi do uratowania tych chorych. Szczególnie ważne, co chciałbym ponownie podkreślić, jest to, żeby pacjent, który zasłabł lub stracił przytomność, jak najszybciej transportem medycznym trafił do szpitala. Ci pacjenci mają największą śmiertelność. Tu chciałbym powiedzieć o takiej, może to jest dobry moment, o takiej jednej rzeczy, że w każdym województwie pomorskim, czy to w SOR-ze, czy w pogotowiu ratunkowym ratownik wie, co robić z pacjentem z zawałem. Wie, co robić z pacjentem z udarem. Wie, gdzie są ośrodki, gdzie otrzyma najlepsze leczenie, że nie będzie przewożony później między szpitalami itd., itd. Wie, co zrobić z pacjentem z rozwarstwieniem aorty. Natomiast do końca tak naprawdę nie wie, gdzie pojechać z pacjentem, który ma zatorowość płucną, zwłaszcza tę ciężką albo pośredniego, wysokiego ryzyka.
A jest w stanie ratownik to określić już na miejscu, będąc w domu pacjenta? Pacjenta, tak, że to jest tak. Właśnie zator, tak?
Jeżeli, to znaczy może, jeżeli widzi pacjenta unieruchomionego, słyszy, że tydzień temu była operacja, na przykład na kończynie dolnej, jakaś ortopedyczna, mm-hmm. że pacjent zaniedbał profilaktykę zakrzepową, albo jest bardzo otyły, albo z tym złamaniem leżał w domu, jest odwodniony, czuje słabe tętno, silna duszność, może już podejrzewać, że ten pacjent powinien trafić do ośrodka zatorowego. I muszę powiedzieć, że ta cała sytuacja, ja myślę, że ona ulegnie zmianie, bo ja brałem udział w organizacji dyżuru zawałowego przed 25 laty, gdzie dwa ośrodki tylko w województwie, w tym mój szpital, mój ośrodek kardiologia na Zaspie go organizowali. Przez wiele lat byliśmy jedynymi ośrodkami. Potem brałem udział w organizacji dyżuru udarowego. Obecnie dwa ośrodki UCK i Wejherowo pełnią ten dyżur udarowy. Tutaj mogę jako z pewną dumą wspomnieć, że ten dyżur udarowy zarówno w UCK, jak i w Wejherowie organizowało 3 kardiologów wywodzących się ze szpitala Zaspa. To pewien paradoks, ale dopiero później dołączyli do nas neuroradiolodzy zabiegowi. I teraz myślę, że stoimy w przededniu niejako podobnej sytuacji, jeśli chodzi o dyżur zatorowy. Mhm. Tak. To, żeby się wydarzyło, potrzebuje jeszcze zebrania większej ilości mocnych, twardych danych, że to pomaga, że to wpływa na śmiertelność. Jeżeli takie dane się pojawią, to pojawią się dość już no, takie twarde zalecenia towarzystw kardiologicznych, gdzie no, jakby rząd, Ministerstwo Zdrowia, OTMINT nie będzie miał wyjścia, żeby po pierwsze pojawiła się lepsza wycena, a po drugie, żeby rozpocząć organizację takiego systemu. W przypadku zatoru płucnego, udaru mózgu, był tak zwany pilotaż, który testował to, ale żeby już zacząć to w Polsce robić. I potem przeszło ministerstwo do tego, że w zasadzie no, szpital wyposażony może robić, jeśli umie.
Jest na to kontrakt, czy nie ma?
To nie jest do tej pory, no bo właśnie, to jeszcze nie jest ten etap, jak mi się wydaje. To nie jest ten etap jeszcze, żeby ta usługa jako zespół PERT, jako ośrodek PERT, czyli tego szybkiego reagowania zatorowości płucnej, również z tym zapleczem inwazyjnym, była oficjalnie zakontraktowana. To na razie jest wyceniane jako ta poszczególna, pojedyncza procedura, co mówiąc wprost, no zysku żadnego szpitalowi nie przynosi, czasem nawet daje niewielką stratę, trzeba się bardzo no, natrudzić, żeby szpital no, na tym nie stracił.
A panie doktorze, czy jeden ośrodek w regionie leczący w ten sposób zatorowość płucną to jest wystarczające dla Pomorza?
Absolutnie nie.
Bo jesteście na razie sami, tak?
Tak, tak. Na razie jesteśmy sami, liczymy na to, że ktoś do nas dołączy. To jest, mamy przykład taki, jak była jeden ośrodek kardiochirurgiczny w Pomorskiem, to nie służyło pacjentom. Mieliśmy też swego czasu, przez krótki czas, jeden ośrodek udarowy. Gdy pojawiło się dwa ośrodki, od razu sytuacja się poprawiła. Dwa ośrodki udarowe, WCK i Wejherowie. I podobna sytuacja będzie z PERT-em, z leczeniem w ośrodkach szybkiego reagowania w zatorowości płucnej. Jeden ośrodek to za mało, po pierwsze. Po drugie, ważne jest takie wsparcie, objęcie całego województwa tą opieką. Zdarzają się różne rzeczy. Może być awaria stołu, coś, co wyłączy jeden ośrodek z gry. Więc dwa ośrodki to jest, myślę, jakieś takie minimum, które by zabezpieczyło mieszkańców Pomorza.
Ja chciałam pana jeszcze na koniec zapytać, czy po takiej procedurze, o której tu pan opowiadał, leczenia tym odkurzaczem, czyli odessania tego zatoru z tętnicy płucnej, taki pacjent może dojść do całkowitej sprawności, do zdrowia, czy będzie jakieś skutki tego zatoru odczuwał i, no, i musi o siebie dbać?
To znaczy dbać o siebie musi,
to musi zawsze,
każdy
to wiadomo,
z nas,
tak.
A pacjent po przebytym incydencie zatorowości płucnej szczególnie. Mamy dużą grupę pacjentów, u których zabieg był na tyle spektakularny, że udało się w znacznym stopniu łożysko wyczyścić, a resztę rozpuściła heparyna. Ci pacjenci nie są zagrożeni rozwojem nadciśnienia płucnego, niewydolnością prawej komory, bo ona została jakby poddana, no, takiej dekompresji, odciążona, odbarczona przez nas zabieg, a potem przez i wcześniej również przez leczenie farmakologiczne. U tych pacjentów często należy się zastanowić przede wszystkim, dlaczego doszło do zakrzepicy, skąd ten zator przypłynął, poszukać tego źródła. Często szukamy u chorych z takim, no, nazwijmy to właśnie żartobliwie kryptogennym zatorem płucnym, choroby nowotworowej. Że to właśnie choroba nowotworowa jest związana z prozakrzepowym stanem, z nadkrzepliwością u pacjenta. U niektórych właśnie też robimy badania genetyczne i tak dalej, i tak dalej. Także tu jest ważne, żeby poszukiwać źródła tego zatoru, bo w zależności od tego, czy zidentyfikowany lub niezidentyfikowany przez nas czynnik istnieje, w zależności od tego różnie długo prowadzona jest później przedłużona terapia przeciwkrzepliwa. Jeśli pacjent miał krótki taki incydent typu właśnie ręka czy noga w gipsie, to ustępuje, wtedy ta terapia przeciwkrzepliwa zalecana przez lekarza jest krótsza. Jeśli czynnik jest nieustalony, a incydenty zakrzepicy lub zatorowości się powtarzają, to często jest to, mówi się pacjentowi, do końca życia.
Można sobie zrobić jakieś takie, nie wiem, badanie nawet prywatnie, tak, z krwi albo jakiegoś innego rodzaju badanie, żeby sprawdzić, czy my nie jesteśmy na tą zakrzepicę narażeni?
Można zrobić sobie takie badania, można sobie pomierzyć czasy krzepnięcia, to jest najprostsze i najtańsze badania, ale można również zrobić sobie badania genetyczne. One są niestety już dużo droższe. Co ciekawe, z tego co wiem od wielu pacjentów i znajomych, to oni taki panel właśnie, szeroki panel różnych mutacji genetycznych, w tym również tych prozakrzepowych.
Czyli trzeba po prostu powiedzieć, że chce się zrobić badanie genetyczne prozakrzepowe, tak?
W kierunku nadkrzepliwości i stanów prozakrzepowych. Tak, wtedy takie najważniejsze, najczęstsze, bo to jest rzadkie, to nie warto zwykle badać i płacić za to. Najczęstsze w polskiej populacji warianty genów, mutacje, tak zwana właśnie mutacja typu Leiden, są zbadane w tym panelu.
Bardzo panu dziękuję, panie doktorze, za przyjście do studia, za podzielenie się wiedzą. Doktor nauk medycznych Jacek Klaudel, kierownik oddziału kardiologicznego w szpitalu imienia świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję pani i słuchaczom.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.